trzy strefy swobód religijnych. Po II wojnie światowej, aż do lat 80. istniały w ZSRR trzy znacznie różniące się od siebie strefy swobód religijnych. Było to rezultatem kilku czynników: położenia geograficznego danej republiki, liczby wyznawców Kościoła katolickiego, zwartości skupisk katolickich oraz celów politycznych władz sowieckich w stosunku do danej republiki. Do pierwszej strefy należały dwa kraje bałtyckie – Litwa i Łotwa. Po okresie aresztowań i represji, bezpośrednio po wojnie, tolerowana tu była później hierarchia kościelna w osobach biskupów, jakkolwiek bardzo ograniczonych w uprawnieniach i w działalności duszpasterskiej. Niektóre diecezje nie miały ich jednak wcale. Istniały tu również dwa seminaria duchowne w Kownie i w Rydze. Pozostawały one wprawdzie pod niesłychanie ścisłą inwigilacją władz i mogły przyjmować bardzo niewielką liczbę kandydatów, lecz spełniały bardzo ważną rolę dla Kościoła. Jedynie w tych dwóch republikach księża mieli prawo do sprawdzania stopnia przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i do pierwszej komunii świętej przez pewien rodzaj indywidualnego egzaminu, co było nie do pomyślenia gdzie indziej. W latach 70. odbywały się tu uroczyste, zbiorowe pierwsze komunie święte. Tego rodzaju sytuacja była wynikiem przemyślanej polityki władz. Sytuacja religijna w republikach bałtyckich, najbardziej wysuniętych na zachód i graniczących z wolnymi krajami, była pilnie obserwowana przez ich opinię publiczną. Władze ZSRR były zainteresowane w tym, by obraz tej sytuacji nie był zbyt negatywny. Ponadto fakt, że istniały tu zwarte i liczne skupiska katolickie, na Litwie 85% ludności było katolikami, zmuszał władze do udzielania im większych niż gdzie indziej swobód religijnych. Działały tu jednak wszystkie wspomniane wyżej instytucje i mechanizmy walki z Kościołem i wierzeniami religijnymi. Druga strefa, do której należały Białoruś i Ukraina, była wewnętrznie zróżnicowana. W sytuacji szczególnie niekorzystnej i bardzo niepokojącej na przyszłość znajdowała się Białoruś, pozbawiona hierarchii od II wojny światowej. Celem władz była jej rusyfikacja. To też Kościół katolicki, główna przeszkoda w realizacji tego celu, objęty został planem stopniowej jego likwidacji. Wskazywały na to wszystkie działania władz. Z 371 parafii i 421 kościołów, jakie istniały tu w roku 1945, na początku lat 80. pozostało już tylko 88. Zaledwie 50 z nich miało stałych duszpasterzy w podeszłym wieku, podczas gdy liczba katolików wynosiła tu, jak wspomniano, znacznie ponad 1 000 000 osób. Aż do 1981 roku władze nie wyrażały zgody na przyjęcie choćby jednego tylko kandydata do seminarium duchownego z Białorusi. Gdy w 1989 roku mianowany został biskup i administrator apostolski na Białorusi w osobie księdza Tadeusza Kondrusiewicza z Grodna, był on pierwszym po 60 latach biskupem w tym kraju. Duchowieństwo katolickie próbowało zmienić dramatyczną sytuację Kościoła w tej republice. Gdy jednak w 1979 roku grupa 27 księży skierowała podanie do przewodniczącego Rady do Spraw Kultów Religijnych w Moskwie z prośbą o zgodę na otwarcie seminarium duchownego i nominację przez papieża biskupa dla Białorusi, jego rezultatem były jedynie wezwania księży do Urzędu do Spraw Kultów Religijnych w Mińsku i udzielenie im surowych napomnień. Jednolita pod względem administracyjnym i państwowym białoruska ZSRR była od zakończenia wojny podzielona niewidoczną granicą polityki religijnej na dwie strefy. Pokrywała się ona dokładnie z granicą wschodnią Polski z 1939 roku. Jeśli w jej zachodniej części, obejmującej tereny wschodnie II Rzeczypospolitej, istniało kilkadziesiąt kościołów i parafii, to za granicą z 1939 roku, po zamknięciu w 1945 roku otwartych tam w czasie okupacji niemieckiej świątyń katolickich, nie istniał ani jeden kościół katolicki. Po śmierci w Słucku w 1969 roku wędrownego duszpasterza wschodniej Białorusi, księdza Mieczysława Małynicza, nie było tu żadnego kapłana. Wprawdzie od końca lat 50. katolicy w Mińsku prowadzili starania o otwarcie kaplicy na cmentarzu kalwaryjskim w tym mieście, lecz zgodę władz na to uzyskali dopiero w 1980 roku. Zmiany miały nastąpić dopiero na początku lat 90. Sytuacja kościoła katolickiego na Ukrainie była podobna. I tu istniała jedynie luźna sieć kilkudziesięciu parafii i nie było hierarchii katolickiej. Jednakże władze wyznaniowe, w rzeczywistości KGB, godziły się na przyjmowanie do seminarium duchownego w Rydze nielicznych kandydatów z tej republiki. Dzięki czemu powiększała się tu stopniowo, choć tylko nieznacznie, kadra duchowieństwa. W przeciwieństwie do Białorusi, skupiska katolickie za granicą z 1939 roku stopniowo powiększały stan swego posiadania, gdy chodzi o gminy religijne i kapłanów. Było to rezultatem wieloletnich i prowadzonych z wielką determinacją i ofiarnością starań silnych liczebnie i bardzo świadomych religijnie ośrodków polskich i katolickich. W latach 60. władze podjęły próbę stworzenia kreowanej przez nie hierarchii kościelnej w osobach biskupów. Na Białorusi przyjęcie biskupstwa proponowano księdzu Kazimierzowi Kułakowi z archidiecezji wileńskiej, rezydującemu na Litwie, oraz księdzu Antoniemu Chomickiemu, proboszczowi parafii Murafa na Ukrainie. Obaj odpowiedzieli, że przyjmą tę propozycję pod warunkiem otwarcia seminariów duchownych w każdej z tych republik, wiedząc z góry, że taki warunek nie będzie przyjęty. Sprawa nie miała dalszego ciągu. Wcześniej do przyjęcia podobnej propozycji nakłaniany był ksiądz Marcely Wycokiński w Winnicy na Ukrainie. Trzecia najbardziej religijnie upośledzona strefa obejmowała Rosję Europejską, Syberię i Republiki Azjatyckie. W sumie mieszkało tam, głównie w Kazachstanie, około miliona katolików narodowości polskiej, niemieckiej, litewskiej i innej. W strefie tej istniały tylko trzy otwarte kościoły – w Leningradzie, w Moskwie i w Tbilisi w Gruzji. Dopiero w 1967 roku, po usilnych staraniach katolików, zostały zarejestrowane kaplice i gminy religijne we Frundze, Almacie i Kustanaju w Kazachstanie. 10 lat później katolicy otrzymali zgodę na budowę kościoła w Karagandzie. Po kilkunastu latach miał się on stać katedrą miejscowego biskupa księdza Jana Lęgi, mianowanego przez papieża Jana Pawła II w 1991 roku.